Ekopatrol Radia Fiat. Audycja dla tych, którzy o środowisko dbają, ale też dla tych, którzy o ekologii wiedzą niewiele. W audycji informujemy, wyjaśniamy i napominamy, jak dbać o otaczające nas środowisko. Ekologicznie znaczy logicznie. Bądź eko, dbaj o środowisko. Audycja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
W niedzielne popołudnie w programie Ekopatrol Radia Fiat wita słuchaczy Zbyszek Derda. Wczesną wiosną cała armia pszczół rusza do pracy, zapiela kwitnące sady, łany rzepaku i większość roślin będących surowcem do produkcji żywności. Według szacunków w naszej szerokości geograficznej rośliny owadopylne stanowią około 78% gatunków. Bez udziału pszczół wiele gatunków roślin nie mogłoby się rozwijać lub ich uprawy dawałyby niewielkie plony. Co prawda do wiosny pozostało nam jeszcze trochę czasu, ale ze względu na zmiany klimatyczne wiosna może przyjść wcześniej niż się jej spodziewamy. O roli pszczół w naszym ekosystemie rozmawiamy dzisiaj z Andrzejem Adamczykiem, prezesem Koła Pszczelarzy w Częstochowie. Panie Andrzeju, dlaczego pszczoły?
Dlatego pszczoły, że pszczoły są takim indykatorem stanu środowiska. Przekładając to na taki popularny język, to najprościej można by powiedzieć w ten sposób, że jeśli pszczoły się dobrze mają, jeśli dobrze pracują, jeśli znoszą miód, jeśli zapylają kwiaty, jeśli są zdrowe, to znaczy, że środowisko też jest zdrowe. Jeśli z pszczołami coś złego się dzieje, to znaczy, że w środowisku też jest coś nie tak. I to jest taki pierwszy sygnał, który może być zauważony przez naukowców, przez pszczelarzy najpierw. No i później ten sygnał może być przełożony na pewne działania zmierzające do ochrony środowiska naturalnego, do podjęcia pewnych działań naprawczych i temu podobnych. Pszczoły przyczyniają się, tak jak szereg innych owadów zapylających, do kształtowania czegoś takiego, co się nazywa bioróżnorodność w środowisku naturalnym. Gdyby nie pszczoły, nie byłoby kwiatów, nie byłoby nasion później, nie byłoby w związku z tym pożywienia dla ptaszków, dla zwierząt żyjących w przyrodzie. I w związku z tym te pszczoły są tak bardzo potrzebne w środowisku. Pomijam tutaj celowo znaczenie pszczół w kwestii miodu, ponieważ z całą pewnością można tak powiedzieć, że produkcja miodu przez pszczoły, choć nie jest bez znaczenia, to tak można powiedzieć, jest produktem ubocznym całej ich działalności, całego ich życia bardzo pracowitego, bo istotą obecności pszczół w przyrodzie jest zapylanie roślin i kształtowanie właśnie tej bioróżnorodności i przyczynianie się do tego, że ekosystem funkcjonuje normalnie.
Chyba Albert Einstein powiedział, że jak wyginą pszczoły, to 4 lata później wyginą ludzie.
Rzeczywiście krąży takie powiedzenie przypisywane Einsteinowi, które niesie pewną taką dość katastroficzną wizję, jeśli chodzi o brak pszczół. Rzeczywiście taka jest prawda, że jeśli pszczoły wyginą, to nie będzie człowiekowi dobrze na świecie, bo pewno można sobie wyobrazić jakieś życie bez pszczół, bez kwiatów, w jakiejś szarości, jakieś elementy życia na Księżycu też tam podobno znajdują, czy na Marsie, ale nam chodzi o to, żeby to życie było bogate, bioróżnorodne, kolorowe, żeby ono w ogóle było, prawda? I dlatego te pszczoły są takie ważne. Oprócz tych pszczół miodnych, które nam się kojarzą przy mówieniu na temat pszczół, to jest całe mnóstwo tu w naszym systemie geograficznym takich owadów zapylających. To jest około 400 różnych gatunków owadów zapylających i one wszystkie są bardzo ważne w środowisku naturalnym. Natomiast mówimy o pszczołach z wielu powodów, ponieważ pszczoły żyją jako jedyne z tych owadów zapylających, żyją w gromadzie, żyją w rodzinie. Całą zimę są w kłębie i jest ich tam około 10-20 tysięcy sztuk. I w momencie, kiedy zaczyna się wiosna, to te pszczoły w całej armii, w całej masie wylatują i są gotowe do zapylania roślin, do wykonywania bardzo ważnych prac w przyrodzie. Natomiast wszystkie te inne owady zapylające, jak muchówki, jak pszczoły samotnice, murarki, motyle, ćmy, jakieś tam jeszcze inne gatunki, one przeżywają zimę w samotności. czy matki gdzieś się zakuwają w jakieś miejsce takie, które im pozwoli przetrwać mrozy, zimy, chłody i deszcze i zaczynają z wiosną dopiero składać jajka. Więc zanim ich się namnoży, to upływa trochę czasu. Natomiast pszczoły są już gotowe. Poza tym druga rzecz taka, która świadczy o tym, że pszczoły są dość istotne wśród tych wszystkich owadów zapylających, to jest to, że pszczoły można przewozić z miejsca na miejsce. I tam, gdzie jest ich potrzeba zwiększona ilość, na przykład na plantacjach rzepaku, na plantacjach gryki, czy poziomek, czy truskawek, czy malin, to można załadować to na samochód i nie czyniąc im szkody, pszczołom, prawda, przy zachowaniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa dla tych pszczół, szczególnie w czasie upałów, żeby ich nie przegrzać, żeby one nie padły zagotowane w ulach, więc pszczelarz to wie, jak to zrobić, jak zabezpieczyć, więc można te pszczoły przewieźć w inne miejsce i one już tam są armią do zapylania. I dlatego one mają jakby tę wyższość ponad innymi owadami zapylającymi, będącymi w przyrodzie. Aczkolwiek trzeba stwierdzić i jeszcze raz to podkreślę, że te wszystkie inne owady są bardzo, bardzo ważne, nie tylko same pszczoły.
Ekopatrol Radia Fiat. Dużo się teraz mówi o zagrożeniach rodzin pszczelich, rozwój rolnictwa, dużo oprysków na polach w okresie, kiedy właśnie pszczoły wylatują na pola, żeby zapylać. Dużo pól jest opryskiwanych, te chemikalia szkodzą pszczołom, słyszy się o przypadkach wytrucia całych pasiek po prostu przez chemikalia na polach.
Jak najbardziej, to jest jedno z wielkich zagrożeń współczesnej cywilizacji i tak jak można zestawić sobie początki pszczół na Ziemi sięgają 150 miliardów lat, to właściwie w całej tej historii istnienia pszczół ostatnie 50 lat jest takim dramatycznym zagrożeniem. Od czasu, kiedy tam chyba w latach 30. wynaleziono azotoks, taki środek, który stosowano do trucia stonki ziemniaczanej, do trucia owadów. I teraz są te chemikalia o wiele trudniejsze i o wiele silniejsze i bardziej wyspecyfikowane, nastawione na trucie tomszyc, to jakichś tam robaczków będących w zbożach, w rzepakach. Cała technologia rolnicza jest oparta na tych opryskach chemicznych. I to jest rzeczywiście wielkie zagrożenie, dlatego my wszędzie, gdzie możemy, to apelujemy, żeby każdy rolnik, sadownik, warzywnik, jakiś tam inny człowiek, który musi z jakichś powodów wykorzystywać te środki chemiczne, to żeby dokładnie przeczytał instrukcję obsługi i instrukcję stosowania. Więc tam jest mnóstwo czynników z tego, co wiemy z kontaktów z Instytutem Ochrony Roślin i Nasiennictwa, tą centralną agendą rządową poświęconą tym zagadnieniom. To jest mnóstwo tych składników i czynników, które powodują, że prowadzenie tych oprysków może być niebezpieczne, więc stan opryskiwacza. Przede wszystkim właśnie to stosowanie tego środka zgodnie z zaleceniem producenta. Jeśli tam jest powiedziane, że stosujemy jakieś 10 ml tego środka na beczkę, to ani mililitra więcej, bo to jest bardzo silne, to jest taka moc, że nie potrafimy sobie tego nawet wyobrazić, że potrafi zniszczyć nie tylko to, na co jest stosowane, jakiegoś tam żuczka zbożowego, ale zniszczy też całe mnóstwo owadów, które w tym momencie się pojawią gdzieś. Więc to jest naprawdę wielka, wielka odpowiedzialność stosowanie tych środków, czy w sadach, czy w uprawach zbóż, innych roślin, takich, które tego wymagają. Tak się czasem mówi, że one nie szkodzą pszczołom. To jest taka chemia, my często kolokwialnie i tak pół żartem, pół serio mówimy, jak nie szkodzi to pszczołom, nie szkodzi to człowiekowi, to dlaczego nie możemy pić tego zamiast wody, nie? Więc to oczywiście bardzo szkodzi, bo każdy z tych środków chemicznych stosowanych w opryskach paraliżuje układ nerwowy pszczoły i ona po prostu albo ginie, albo nie potrafi znaleźć drogi do ula i gdzieś pada wycieńczona w polu. A są takie przypadki niezachowania właściwego bezpieczeństwa przy stosowaniu tych środków ochrony roślin, że całe pasieki, całe mnóstwo, miliony pszczół leżą przed wylotkami, które nie zdążyły dolecieć i po prostu padły. To jest niesamowicie dramatyczne, chociaż mamy świadomość, że można rodziny pszczele później odtworzyć, ale strata jest niepowetowana już przez jakiś długi czas, prawda? Tych pszczół nie ma. wszędzie, gdzie możemy, to prosimy, żeby stosować tylko tam, gdzie jest konieczne. A już zupełnie niepotrzebnie w wielu wypadkach stosujemy te środki niszczenia chwastów, jakichś traw, stosując takie środki, które powodują usychanie tych traw. Ja nie chcę tu wymieniać nazwy tego, żeby nie być tam przez kogoś poszkodzony, ale często popryskamy, uschnie, mamy spokój na całe lato. Nie rośnie nam pesz, nie rośnie trawa, nie rosną jakieś chwasty. To często się zdarza niestety przy liniach takich, przy torowiskach, czy tramwajowych, czy gdzieś tam przy kolejowych. Zdarza się, że jest to popryskane. Widać, że są ślady, bo jest bardzo żółte, uschłe. Ten środek nie tylko powoduje jednorazowe obumarcie tych roślin, ale on się dostaje do gleby. Żyłami wodnymi, różnego rodzaju kanałami wodnymi jest przenoszony w zupełnie inne miejsca poprzez korzenie roślin, którym udało się przeżyć w jakiejś tam okolicy od tego oprysku, są wydobywane z powrotem na zewnątrz. I powiedzmy, że to była otruta, wytruty jakiś pesz czy chwasty rosnące przy tych torowiskach, ale przy okazji z tej ziemi korzenie ma nostrzyk na przykład, który pszczoła obsiada. I ten środek chemiczny znajduje się w nektarze rośliny miododajnej. Pszczoła to pije i pada, albo powoduje, że jest chora, że ma sparaliżowany układ orientacyjny, nie potrafi wrócić do ula. Więc no, tam, gdzie nie ma potrzeby, to jak najbardziej możemy z tą chemią uważać. Po prostu lepiej wykosić, wyrwać coś, co nam przeszkadza, z korzeniami. Oczywiście jest to więcej pracy, ale przez to mamy ten spokój sumienia, że zachowaliśmy się jak trzeba, prawda, że nie skażyliśmy środowiska, bo przede wszystkim, no trzeba wiedzieć, często ludzie to robią właśnie z poczucia nieświadomości, czy może niewiedzy, nie wiedzą, że to jest aż tak szkodliwe. Więc no, najpierw chodzi nam o to, żeby uświadomić, żeby czymkolwiek się zająć i coś poprawić, coś zmienić, to przede wszystkim trzeba zauważyć problem. Więc tam, gdzie nie musimy, nie stosujemy trucia roślin, uważamy na stosowanie różnego rodzaju chemii też w gospodarstwie. Jeśli jest tego płynu do mycia naczyń, powiedziane, że to jest łyżeczka od herbaty na ileś tam 10 litrów, no to tyle, nie więcej, prawda? Bo to wszystko później spływa do przyrody, różnymi kanałami się dostaje i zatruwa. W każdym miejscu mamy teraz tak niesamowite bogactwo i różnorodność tej chemii, nie tylko w rolnictwie, ale i w takim gospodarstwie domowym, że każdy z nas może przyczynić się do jej zmniejszenia, używania tylko tyle, ile to jest konieczne. Czasem może wystarczy ciepłej, gorącej wody użyć, żeby zmyć talerze bez stosowania tej chemii. Tak jak powiedziałem, to jest bardzo wygodne często, ale niestety szkodzi to środowisku naturalnemu. Także to jest taki nasz apel pszczelarzy, żeby no, dowartościować, docenić środowisko naturalne i wszystko robić, żeby go ochronić, żeby nasze dzieci, nasze wnuki cieszyły się bogactwem i pięknem tego środowiska naturalnego, żebyśmy go im nie zniszczyli.
Czas na krótką przerwę muzyczną.
We all need somebody who's proud and believes, who hears what you need, who's found underneath. I have the love of a woman. I have the love of a woman. Gaze at me, look at me, listen to me now, as I show you what true love can do. Days are to praise what you've given me now. Every day feels something new. I have the love of a woman. I have the love of a woman. It's you that I need. The truth is how good we can be.
Ekopatrol Radia Fiat. Wracamy do naszej dzisiejszej rozmowy. Przypomnę, że gościem audycji jest Andrzej Adamczyk, prezes Koła Pszczelarzy w Częstochowie. Każdy może zająć się hodowlą pszczół? Czy trzeba mieć do tego jakieś specjalne predyspozycje? No wiedzę na pewno.
Jak najbardziej, każdy może się zająć, chociaż niektórzy się od razu zastrzegają, że są uczuleni na jad pszczół, więc muszą być od pszczół z daleka. Ale te urządlenia w pasiece nie zdarzają się tak często. Teraz robimy wszystko, żeby utrzymywać pszczoły łagodne w pasiekach. Są takie odmiany selekcjonowane pod tym kątem. Nie trzyma się pszczół agresywnych, więc więcej tych urządleń może się zdarzyć nam gdzieś przypadkowo od jakiejś napotkanej osy, czy szerszenia, czy komara, niż od pszczół. Także naprawdę każdy może się tym zająć. Ostatnio, ponieważ mieliśmy trochę takich pytań właśnie od nowych ludzi, którzy chcieliby podjąć działania pasieczne, to postanowiliśmy w naszym kole pszczelarzy w Częstochowie zorganizować taki kurs dla osób zupełnie początkujących albo takich, którzy myślą o założeniu pasieki. I to podkreślaliśmy, doceniając ich zaangażowanie, że we właściwy sposób zaczynają. Zaczynają od wiedzy, to co mówiliśmy, że najpierw trzeba rozpoznać problem, zauważyć problem, dowiedzieć się trochę, jak się z tymi pszczołami postępuje, co trzeba robić, co nas czeka ewentualnie, a dopiero później wejść w posiadanie jakiegoś tam ula, jednej, dwóch, trzech rodzin pszczelich. Podziękowaliśmy im właśnie za takie podejście, a my ze swojej strony przygotowaliśmy im garść naszych doświadczeń, wiedzy, przemyśleń pewnych z naszych pasiek. To szkolenie trwało nam kilkanaście godzin, było w ciągu dwóch dni, więc było bardzo udane i myślę, że wielu z nich już planuje i w najbliższym czasie, może w tym roku, może w przyszłym roku, założy pasiek. Więc tych pszczelarzy będzie trochę więcej, jeszcze więcej.
Czyli to nie jest tak, że wystarczy parę desek, zbić z nich ul, sprowadzić od kogoś, kupić rodzinę pszczelą, sprowadzić do tego ula i dziękuję bardzo, nic więcej mnie nie interesuje, za jakiś czas przychodzę i zbieram miód.
To jest rzeczywiście nie tak. To, co zauważyliśmy u tych ludzi i dlatego się zmobilizowaliśmy, żeby ten kurs dla początkujących pszczelarzy zorganizować, to jest właśnie to mądre, roztropne podejście do pszczelarstwa. To są zwierzęta, więc musimy odpowiedzialnie podchodzić. Znamy takie przypadki, że ludzie napalili się, że to pszczoły właściwie same pracują, same przynoszą miód i nawet założyli duże pasieki i to wszystko niestety w krótkim czasie padło. Więc no, my odradzamy takiego podejścia, że najpierw zainwestuję, kupię coś, bo będę miał tutaj dochody, będzie mi miód się lał z kranu. a to często się źle skończy, więc trzeba troszkę poczytać, troszkę dowiedzieć się najpierw, żeby zacząć prowadzenie pasieki. My odradzamy właśnie takie podejście, a jakoś to będzie, nie? To żaden, przekładając to na szeroko gospodarkę biznesu, żaden biznes się nie uda, jeśli wcześniej się troszkę nie przemyśli go i nie popracuje nad tym, żeby go dobrze zorganizować, żeby wiedzieć, w czym się siedzi i co trzeba w danym momencie zrobić. Żeby po prostu nie skrzywdzić tych owadów, no bo one ponad wszelką wątpliwość, teraz już jest stwierdzone od wielu, wielu lat przez naukowców, że one bez pszczelarza, bez pomocy pszczelarza sobie nie poradzą. To jest też ten drugi wymiar z wartości i roli pszczelarza w przyrodzie, że on jest potrzebny, żeby pszczoły przetrwały. Są takie próby w Polsce, nawet przez leśnictwo prowadzone, utrzymywane są takie barcie w lesie, więc pszczoły tam pozostawione są same sobie. Byliśmy kiedyś na takim spotkaniu w okolicach Sejn i tam było chyba około 30 tych barci w lesie i tam się nie ingeruje, nie zagląda się do tych pszczół, tworzy im się tylko taką odpowiednią przestrzeń, taką dziuplę, tą barć się produkuje i tam one się same na dziko osiedlają, przeżywa tylko 30%, reszta nie przeżywa jednego sezonu. Więc no, 70% ginie. No ale te doświadczenia są w ten sposób prowadzone i pokazują tylko to, że właśnie pszczoła bez pszczelarza, bez pomocy człowieka w tych czasach sobie nie poradzi.
Czyli istnieje, można powiedzieć, taka symbioza między pszczelarzem a pszczołami.
No tak, to jest właśnie to, że pszczelarz, pracując z pszczołami, utrzymując pszczoły na swojej pasiece, no, przyczynia się do tego, że bioróżnorodność się poprawia, bo pszczelarz dba też o to, żeby robić jakieś nasadzenia roślin czy krzewów miododajnych, żeby coś tam posiać, jakiś nostrzyk, jakąś facelię, jakąś gorczycę, grykę. Nawet jeśli ma kawałek ziemi, to robi. Troszczy się też o to, żeby gdzieś tam nawet na cudzych gruntach, jeśli to jest możliwe, nasadzić jakieś krzewy, które przydadzą się dla bioróżnorodności. I to wszystko procentuje w taki niewymierny bardzo sposób, aczkolwiek bardzo, bardzo taki wartościowy dla człowieka. Nie tylko dla tego pszczelarza, ale dla człowieka żyjącego na tym obszarze geograficznym. Więc no to jest, jakkolwiek patetycznie to zabrzmi, to działalność pszczelarza ma taki wymiar misyjny, powiedziałbym, w przyrodzie i społeczności, prawda? Bo on myśli nie tylko o sobie, ale poprzez to, że opiekuje się pszczołami, to oddziaływuje na polepszenie i ubogacenie środowiska naturalnego. No więc jest więcej tlenu, jest większa ta bioróżnorodność, ten ekosystem funkcjonuje w sposób normalny. Chodzi nam też o to, w takim podtekście mówiąc, żeby może tak życiowo przełożyć ten zapis Księgi Rodzaju, kiedy czytamy, szczególnie to w Wielką Sobotę przed Wielkanocą, kiedy czytamy o stworzeniu świata przez Pana Boga i przy każdym tym dziele stworzenia pada słowo, że wszystko, co stworzył, było bardzo dobre. I my chcemy jakby do tego wracać, żeby doceniać wielkość i wartość tego stworzenia i wszystko robić, żeby go nie pogarszać. Żeby się nie okazało, że gdzieś tam, jak będziemy na łożu śmierci, wnuczek nam powie: dziadek, odchodzisz, a zostawiasz mi świat zrujnowany. Więc no, robimy wszystko, żeby ten świat był bogaty, bioróżnorodny.
Ekopatrol Radia Fiat. Pszczoły to nie tylko miód.
Tak, no pszczoły to nie tylko miód. Nawet powstał taki film z bardzo celnym tytułem Nie tylko miód. Więc pszczoły, tak jak mówiliśmy, że ta produkcja miodu jest takim ubocznym zajęciem, jeśli chodzi o życie pszczoły. Ona jest po to, żeby zapylać wszystkie te rośliny entomofilne, czyli te, które wymagają zapylenia. Ona nie zapyla żyta, nie zapyla pszenicy, bo tam robi to za nią wiatr. Tak natura to stworzyła i ten pyłek, który jest przenoszony przez wiatr, jest lekki. Dlatego właśnie wiatr może sobie z tym poradzić, że pszczoła nie jest tym zainteresowana, bo to jest taki pyłek, który udźwignie wiatr. Natomiast wszystkie te pyłki roślin, które wymagają zapylenia, przemieszczania przez owady, no mają słupek, mają pręciki i trzeba się mocno nadźwigać, żeby ten ciężki, stosunkowo ciężki pyłek z pręcików przenieść na znamiona słupka, żeby z tego powstało nasienie albo owoc, albo warzywo jakieś. Do tego celu jest powołana pszczoła i co więcej, pszczoła powoduje, że to zapylenie dokonuje się krzyżowo. Z jednej rośliny bierze pyłek, przenosi go na inną roślinę po to, żeby ubogacić, żeby uróżnorodnić, żeby genetykę ubogacić też. I to jest właśnie wielkie bogactwo płynące z obecności pszczoły w przyrodzie i tak jak podkreślam, tych innych owadów zapylających. Więc dlatego z całą pewnością nie tylko miód, ale jeśli już mówimy o tych takich bezpośrednich owocach pracy pszczoły, to jest miód, prawda, który ma szereg bogatych właściwości, przede wszystkim uodparniających. Także spożywany systematycznie daje nam dużą odporność na różnego rodzaju zachorowania, infekcje. Stosowany jest w apiterapii, bogate osiągnięcia są. Później jest pyłek pszczeli, który wydaje się, że to jest tylko ten pyłek, który jest na kwiatkach, więc moglibyśmy go jakby sami zebrać, ale w momencie, kiedy pszczoła dotknie tego pyłku na kwiecie, załaduje go w swoje obnóża, to on już zmienia swoje właściwości, bo pszczoła dodaje swoich specyficznych cech do tego, co zabierze z kwiatka. Więc to już jest, raz się mówi pyłek kwiatowy, albo pyłek pszczeli. Bardziej właściwe jest określenie pyłek pszczeli, bo on jest jakby już dotknięty, naznaczony obecnością pszczoły, ubogacony jej właściwościami. Poza tym ten pyłek pszczeli, który znajdzie się w plastrze, jest zabezpieczony, ubity w komórce plastra, staje się pierzgą, bo tam pszczoła dodaje mleczka pszczelego, tam dodaje odrobinę miodu, tam dodaje swoich enzymów, tam dodaje jakichś innych składników propolisu i to się już staje zupełnie innym związkiem chemicznym. Pyłek, pierzga to jest ogromne bogactwo witamin, więc to też spożywając z terenu, na którym się żyje, no można być w tej pięknej, dobrze rozumianej symbiozie ze środowiskiem i nasycać swój organizm nie tylko wartościowym białkiem, jeśli chodzi o te produkty z pyłku pszczelego, ale także całym spektrum różnego rodzaju witamin, związków takich mineralnych, śladowych ilości, które są niezbędne do organizmu człowieka. No poza tym ten wspomniany już propolis, który pszczoła wykorzystuje do uszczelniania i dezynfekowania ula, więc on rozpuszczony w rozpuszczalniku, którym jest spirytus, powoduje, że możemy używać go na różnego rodzaju rany, szybciej się goją, jakieś dolegliwości żołądkowe, spożywając oczywiście w dawce kroplowej, tak? Kilkanaście kropli tego propolisu, to zupełnie poprawia się samopoczucie, polepsza się trawienie i wiele, wiele, wiele innych rzeczy. Także pszczoła to rzeczywiście nie tylko miód. W Polsce ostatnimi laty wycenia się wartość pracy pszczoły, pomijając wartość tego miodu, który przyniesie, czy innych produktów pszczelich, które nie wszystkie tu wymieniliśmy, to sama wartość pracy pszczoły z tytułu zapylania roślin jest szacowana w samej Polsce na około, jedni mówią 4, drudzy 7 miliardów złotych rocznie. To są gigantyczne pieniądze i to jest wyliczone w ten sposób, że mierzona jest jakaś wydajność rzepaku z pola, na którym nie pracowały pszczoły i z pola po podobnej klasie uprawnej, jakościowej, na którym pracowały pszczoły. I zwiększona wydajność zboża czy tego rzepaku no powoduje jakby przypisanie pszczołom tej różnicy wartości zboża. I tak samo się dzieje w innych rodzajach upraw. Więc to są tylko te wymierne. A ile jest tej niewymiernej pracy, której nie da się wyliczyć, z tej bioróżnorodności, że dzięki pszczole może jakiś wróbelek, nasionko sobie znaleźć, jaskółka, jakieś inne ptaszki dzięki właśnie tej pracy zapylającej przez pszczoły. Cały łańcuch ekosystemu może normalnie i harmonijnie współistnieć. Więc to pszczoły z całą pewnością nie tylko miód. I tego wszystkiego nie da się wymierzyć, wyliczyć, ale tak jak już wspominałem, intuicyjnie czujemy, że ta wartość oprócz tego, co widzimy, jest zdecydowanie większa. Ja bym ewentualnie proponował wszystkim Państwu, którzy nabywają i miewają miód, żeby widząc jakiś słoiczek miodu na stole, oczyma wyobraźni zobaczyło, że oprócz tego miodu jest jakby 10 czy nawet 20 razy więcej przyniesione dla środowiska, dla człowieka przez pszczołę. Więc można sobie tak właśnie oczyma wyobraźni zmultiplikować troszkę ten jeden słoiczek i pomyśleć, że tam jest 10 czy 20 takich słoiczków. Taka jest wartość pszczoły, poza tym widzialnym miodem i tymi produktami, które możemy zmierzyć, zważyć, wykorzystać. Także pszczoły to nie tylko miód, to całe bogactwo przekładające się na bioróżnorodność.
Dlatego powinniśmy zaapelować, nie bójmy się pszczół, a wprost przeciwnie, dbajmy o pszczoły.
Tak, z całą pewnością to jest bardzo dobry apel i tego się trzymajmy. Nie bójmy się pszczół, ponieważ one nie żyją po to, żeby nas żądlić, tylko po to, żeby pracować.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Przypomnę, że gościem audycji był Andrzej Adamczyk, prezes Koła Pszczelarzy w Częstochowie. Ekopatrol Radia Fiat. Na dzisiaj to już wszystko. Za uwagę dziękuję, Zbyszek Derda. Zapraszam na kolejną audycję za tydzień, oczywiście o godzinie 16:10. Do usłyszenia. Ekopatrol Radia Fiat. Audycja dla tych, którzy o środowisko dbają, ale też dla tych, którzy o ekologii wiedzą niewiele. W audycji informujemy, wyjaśniamy i napominamy, jak dbać o otaczające nas środowisko. Ekologicznie znaczy logicznie. Bądź eko, dbaj o środowisko. Audycja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.